Ludzie Balów Polska. Historie tworzące sukces. Balów Polska celebruje 25 lat działalności i zbierania doświadczeń. Doświadczeń zawartych w wyjątkowych talentach, czyli w naszym zespole. Rozmawiając ze specjalistkami i specjalistami w ramach tej wyjątkowej serii podcastów, poznajemy historie, które budują innowacyjność naszej firmy. Dziś jest ze mną Magdalena Jurek, szefowa marketingu operacyjnego EMEA. Moja gościni współtworzy polski zespół Balów od 20 lat. Cześć Magdo.
Cześć.
Na początek mamy tutaj taką tendencję do zadawania takich trzech szybkich pytań. Czy jesteś gotowa?
Jak najbardziej.
Praca zdalna, stacjonarna czy hybrydowa?
Zdecydowanie hybrydowa. Nie umiem żyć bez ludzi, natomiast nauczyłam się cenić pracę z domu.
Ulubiona przekąska w pracy?
I tu nie będę oryginalna, sałatka.
Codzienna czynność, którą najchętniej byś zautomatyzowała?
Raport.
Dobry wybór. Jak już tak przeszliśmy przez te pierwsze trzy proste pytania, to teraz mała podróż w czasie. Do twoich pierwszych dni na pokładzie Balów Polska. Powiedz mi, co wtedy czułaś, jak to wyglądało, co to był za moment w twoim życiu?
To był bardzo specyficzny moment w moim życiu. Byłam niespełna półroczną mężatką i postanowiłam porzucić fach, który był moją pasją, wyuczonym zawodem, taką szkołę średnią też ukończyłam imienia Fredry we Wrocławiu, klasę dziennikarską. Szukałam zajęcia godnego małżonki, która chce założyć rodzinę, być odpowiedzialną osobą i partnerem dla swojego męża. Było niesamowite, bo moje pierwsze chwile, oczywiście rozmowa rekrutacyjna, jak to rozmowa rekrutacyjna, no biuro, jakaś firma, malutkie biuro, centrala w Warszawie. Wróciłam do domu po tym, jak otrzymałam potwierdzenie, że za miesiąc się widzimy na pierwszym dniu wprowadzającym. Usiadłam w fotelu i pomyślałam, o mój Boże, jak ja przeżyję 8 godzin przed komputerem. Ja, biegająca z mikrofonem w nieistniejącym już Radiu Klakson, robiąca wywiady, konferencje prasowe, biorąca udział w rozprawach sądowych, prowadząca własny program motoryzacyjny. Mówię, gdzie ta odpowiedzialność wzięła górę nad pasją, nad tym szalonym życiem, jakie miałam. Może niedostatecznie płatnym, szczeniackim, ale w cudownym zespole. Każdy dzień inny, to było coś. I mówię, ja 8 godzin, telefon, biurko, komputer, no umrę, po prostu umrę, no ale trudno. Słowo się rzekło, kobyła u płota, stawiłam się w pierwszym wyznaczonym dniu w pracy, dostałam stertę katalogów o automatyce przemysłowej i zalecenia, abym się nauczyła.
Czyli przyszedł moment na onboarding.
Dokładnie. Był specyficzny. 20 lat temu ta nomenklatura w ogóle nie funkcjonowała. Po prostu to tak jak w memach teraz gdzieś tam pokazują twój pierwszy dzień w pracy, oczekiwania pracodawcy następnego dnia. Ale to się tak potoczyło. Nie nauczyłam się do dzisiaj wielu rzeczy, jeśli chodzi o aspekty techniczne. Także to też jest wskazówka, myślę, dla ludzi, którzy są pracowici, chętni i odważni, że nie warto się zrażać pierwszego dnia. Można odnaleźć swoją drogę, nawet będąc humanistą, w firmie bardzo mocno technologicznej, technicznej, co mnie uratowało, bo już po kilku dniach znalazłam misję w Balufie. Ja po prostu zaczęłam pomagać klientom. Pomagałam w dostawach, w załatwianiu transportu lotniczego. W tych czasach to był wyczyn, prosząc kolegów w centrali o wsparcie, o jednak indywidualne podejście. I tak przepracowałam dobrych 5 lat w dziale obsługi klienta, przygotowując oferty, realizując zamówienia, odbierając telefony. Gdzieś tam na koniec tego okresu liderując temu zespołowi, który się rozrastał.
Muszę jeszcze dopytać tylko o te kwestie zmiany środowiska, tak? Czyli najpierw ten dreszczyk emocji, dziennikarski, bycie w terenie. Z drugiej strony właśnie Balów Polska. Wydaje mi się, że tutaj chyba też odnalazłaś ten dreszczyk, którego tak poszukiwałaś.
Zdecydowanie. Międzynarodowe środowisko daje ten dreszczyk. Ja chwilę studiowałam w Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie nauczyłam się, a na pewno nie w tych czasach, gramatyki na poziomie mnie osobiście zadowalającym. Natomiast mówiłam komunikatywnie, więc to była też ogromna frajda. że z Francuzami po angielsku rozmawiało się inaczej, z Niemcami inaczej, z każdą nacją inaczej, z innym akcentem. Pozbywanie się właśnie barier, zahamowań, poczucia jakiejś tam mniejszej wartości. Ja to wszystko przez 20 lat budowałam w tej firmie, bardzo mocno w środowisku polskim, ale też z pomocą środowiska międzynarodowego, bo jesteśmy firmą globalną.
Zaczęłaś trochę mówić o tym, co w ciągu 20 lat udało ci się pozyskać, jeżeli chodzi o umiejętności. Jakie umiejętności mają dla ciebie największe znaczenie właśnie w perspektywie tych 20 lat? Które dla ciebie dzisiaj znaczą po prostu najwięcej?
Powiem tak, mogłabym tu wymieniać wiele, ale po śmierci męża 2 lata temu, kiedy okazało się, że mając firmę, działalność gospodarczą, serwis samochodowy, ta firma została na moich barkach, a okazało się w dużym skrócie, że nauczyłam się życia biznesowego. Nauczyłam się tego, jak prowadzić firmę, mimo że jej tu nie prowadziłam, ale będąc w zarządzie, będąc liderem wielu różnych zespołów, bo to jest też moja, że tak powiem, droga tutaj. Ja nie zaliczyłam wypalenia zawodowego nie dlatego, że jestem wyjątkowa. Nie zaliczyłam go, bo wspaniałe możliwości, jakie dostawałam i oczywiście podejmowałam rękawice i z nich korzystałam, ale dostawałam je od firmy w kontekście rekrutacji wewnętrznych, w kontekście zmian stanowisk, rozkręcania nowego zupełnie zespołu, sprzedaży wewnętrznej, zrekrutowania go. Więc reasumując, tak, życie i myślenie biznesowe, myślenie do przodu, myślenie wielowątkowe, nie zamykanie się w boksie, bo ja jestem dzisiaj marketing, ale jutro mogę być sprzedażą wirtualną, a pojutrze mogę dostać do poprowadzenia zespół technicznych osób, na których pracy nie muszę się w detalach znać, ale muszę im liderować w sposób, który sprawi, że oni też rano będą się do siebie uśmiechać i z chęcią iść do tego biura, do tego laboratorium, to jest coś, co zdecydowanie dał mi balów. Miałam 26 lat, tu urodziłam obu synów. Fajnie wspominam ten czas, także ze względu na to, że firma na mnie czekała. Ja nie miałam obaw ani podczas jednego urlopu macierzyńskiego, ani podczas drugiego, że muszę drżeć o to, co zostanę w firmie. Fakt, ja ze swojej strony zapewniłam dobre przygotowanie tego okresu, kiedy mnie nie ma, ale firma też wykazała się pełną transparentnością, uczciwością wobec pracownika.
Pojawił się już tutaj wątek ludzi Balufa. Chciałbym delikatnie zahaczyć o niego, bo zauważyłem pewne tendencje, to znaczy zauważyłem pewne spójności między ludźmi, jakiś klucz. Czy ty też go widzisz? Czy są cechy, które wśród ludzi Balufa się powtarzają? Czy jest coś spójnego?
Ja też przez 15 lat rekrutowałam w Balufie i robiłam miękki HR, nie zajmowałam się nigdy kadrami i tymi sprawami, ale miękki HR i rekrutację robiłam. Mówiłam dość brutalnie, nie wiem, czy chciałabym powiedzieć to dziś, ale przez wiele lat tak mówiłam. Nie robi się kariery na permanentnych zwolnieniach, nie robi się kariery odpuszczając tematy, nie robi się kariery używając słów to nie moja działka, to nie mój problem, to nie moje zadanie. I myślę, że takich ludzi właśnie mamy w Balufie, którzy to rozumieją. Zawsze pracowaliśmy jako zespół, najpierw maleńki, gdzie znaliśmy imiona swoich dzieci i daty porodów żon moich kolegów. W tej chwili firma jest większa, ale też przeszliśmy ewolucję z większej na znów ciut zoptymalizowaną. I nie chodzi tutaj o problemy firmowe, chodzi o to, że forsując, przedstawiając, pokazując klientom plusy i benefity z automatyzacji, robimy dokładnie to samo u siebie. Automatyzujemy procesy, automatyzujemy pracę monotonną. Czasami ona bywa naprawdę męcząca, powtarzalna, nierozwijająca przede wszystkim ludzi. Taką pracę ja zawsze będę chciała automatyzować. My się po prostu nie nudzimy. My lubimy być ze sobą, lubimy sobie pomagać w sposób życzliwy i to jest chyba nasz sukces, ta wzajemność, umiejętność okazywania sobie wdzięczności za swoje, za docenianie i docenianie skilli, których nie mamy, a w tej drugiej osobie widzimy.
No właśnie, no bo w Barów Polska jest tak, że wszyscy pracują ze sobą. Tutaj nie ma samotnych wysp. Jeżeli ktoś zajmuje się czymś, to zawsze wie mniej więcej, co dzieje się za ścianą albo wręcz biurko obok. Prawda? To też jest coś takiego, co dla mnie jest bardzo inspirujące, że ludzie potrafią ze sobą rozmawiać, mimo że czasami używają całkiem innego języka. Tak naprawdę. O ludziach Balufa porozmawialiśmy. Chciałbym jeszcze chwilę poświęcić tobie sprzed lat, na początku drogi w Balufie. Gdybyś mogła dać sobie jakąś radę, mając te 20 lat już wiedzy, doświadczenia, sobie sprzed właśnie tego czasu. Co byś sobie powiedziała, co by ci bardzo ułatwiło te pierwsze lata na przykład?
Gdybym miała faktycznie mocno wejść i poczuć to pytanie, ta rada nie jest aktualna dla dzisiejszego pokolenia. Magdzie 26-letniej powiedziałabym, powiedz dziękuję drodzy rodzice, szacun za to, jak mnie wychowaliście w skromności i w tej kinderstubie, przeświadczeniu o słuszności powiedzenia pokorne ciele, dwie matki z się. To wszystko zostało na przestrzeni tych 20 lat obalone. Dużo było we mnie nieśmiałości, sporo spowolnienia w rozwoju spowodowanego przeze mnie samą. Ja nie do końca wierzyłam, że już jestem do tego zdolna, że już to będzie przydatne w moim wykonaniu dla firmy. Czyli pozbycie się tej kinderstuby w tym negatywnym wydźwięku. Ja dochodziłam łyżeczką naprawdę do pewnych rzeczy. Okej, nic złego się nie stało. Być może pewne rzeczy szybciej by się zadziały, bo no nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwa z miejsca, w którym jestem teraz i z szansy, którą dostałam na pracowanie z 15 krajami. Duże wyzwanie i na pewno duże zaufanie ze strony firmy, ale dzisiejsza młodzież już tego nie ma. To troszeczkę już proporcje się chyba odwróciły. Jednak młodzi ludzie są pewni siebie, znają swoją wartość. Tutaj czasami trzeba sporej dyplomacji, żeby pogodzić starsze pokolenie w firmie z tym młodszym, postrzeganym często jako roszczeniowe, niedojrzałe. Ja dzięki Bogu mam 18-latka w domu. Ja na tą młodzież patrzę jak na własne dzieci. Szanuję ich, uczę się od nich, uśmiecham się do nich, ale oni są genialni. Oni nie używali grzechotki do zabawy w wieku 9 miesięcy czy 12. Oni, jak ja to się śmieję i kolejny kolokwializm, oni lizali iPady. Oni urodzili się w dobie internetu. To jest inne pokolenie. Jako HR-owiec też z pasji, też takie studia kończyłam, uwielbiam młodych ludzi. Są wyzwaniem, ale są tak ciekawi, są takimi perełkami. Może czasem trzeba dłużej poszukać osoby do zespołu, ale efekty są genialne. Ja nie nadążam za moją prawą ręką Natalią, szanuję ją i uwielbiam za wiele rzeczy, ale pokoleniowo po prostu ona w przedbiegach wygrywa, tak? Jeśli chodzi o pewne pokoleniowe dary.
To cię inspiruje?
Bardzo.
To tutaj ten wątek ludzki cały czas wychodzi, czyli nie ma czegoś takiego jak rozwój w pustce, tak? W próżni.
Zdecydowanie. Byłabym kłamczuszką, gdybym powiedziała, że nie było ani jednego momentu, w którym trzeba było się zastanowić, czy może czas coś zmienić, albo podjąć jakąś spektakularną decyzję. Kobiety też miewają kryzys wieku średniego, czemu nie? I powiem tak, to powiedzenie o tym, że odchodzi się od menadżera, jest prawdziwe. Ja nie miałam powodu, żeby odejść od menadżera. No mówię, prowadząc rozmowy rekrutacyjne, ma się świadomość tego, jak często zmiana miejsca pracy rozwija ludzi, ale natychmiast przychodzi refleksja, czego mi tu brakuje, jeśli chodzi o rozwój. No niczego, no to dobra, super, jedziemy dalej, tak? To jest taki jakby checkpoint, tak? Który warto sobie zawsze zrobić. Niektórzy mówią, że wręcz warto pójść od czasu do czasu na rozmowę rekrutacyjną. To mi się również nie zdarzyło przez 20 lat. Nie, jako HR-owiec nie zastosowałam tej taktyki czy praktyki, bo po prostu nie było potrzeby.
Takie pytanie, jak już jesteśmy przy rekrutacjach i przy młodych ludziach, Dlaczego oni dzisiaj mają się zainteresować automatyką? Co jest cool w automatyce takiego, że przyciągnie?
Co jest cool? Ja powiem tak, mogłabym zarekomendować też weterynarię. Mogłabym zarekomendować też medycynę, zdecydowanie, i automatykę również. To są zawody czy obszary, w których trudno się nudzić. Technologia idzie do przodu, rozwijamy się, mamy w tej chwili sztuczną inteligencję. To jest coś, co pcha cywilizację do przodu, tak? No, było koło, była żarówka, w tej chwili robimy podobne rzeczy, tylko na inną skalę, latamy w kosmos. A myślę, że podsumować mogę to, co powiedziałam. Automatyzacja ułatwia życie, automatyzacja oszczędza nasze zdrowie, automatyzacja pozwala nam tą energię, bo nie mamy jej nieograniczonej, my musimy nią gospodarować każdego dnia, ale też w kontekście życia myśleć o tym. Pozwala nam zachować ten czas na rzeczy bardziej ambitne i ciekawe, tak? Więc jeżeli coś jest niebezpieczne, a my możemy to zautomatyzować, dlaczego ryzykować, że obetnie komuś palec czy dłoń? Dlaczego ryzykować, że kręgosłupy będą wysiadać i będziemy je wszyscy pokoleniowo leczyć, bo dźwigaliśmy? Niech to robią za nas maszyny. Niech te procesy będą pewniejsze. Co nam pokazał COVID? Pokazał nam to, że musieliśmy zamykać fabryki, jeśli nie mieliśmy sterowania zdalnego. W tej chwili jesteśmy w stanie menadżerowi na zmianie, na UR-ze dać tablet i on będzie widział, jak zachowują się jego maszyny. Będzie widział, gdzie wysłać jednego człowieka, jeżeli jest awaria, a nie musi utrzymywać 15, żeby biegali po hali i sprawdzali, co się wysypało. Także myślę, że to jest wystarczająca rekomendacja.
Też dla mnie jest zdecydowanie wystarczająca. No i nawiązując do twoich słów, tobie w takim razie życzę tylko rozwijających i kreatywnych wyzwań w przyszłości.
Pięknie, dziękuję.
Podcast współtworzony z członkami zespołu Balów Polska powstał przy okazji świętowania 25-lecia działalności firmy. Serdecznie dziękujemy za słuchanie i zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami serii.